Program To się nadaje do radia. W studiu są z nami goście. Monika Zbisławska, prezes Fundacji na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Pracownia. Grażyna Domalewska, psycholog z Ośrodka Psychoterapii i Szkoleń Pracownia również. Podkomisarz Łukasz Famulski, Robert Michaliszyn i Bartłomiej Banaszek. Bartku, zaczniemy tym razem od Ciebie. Według badań opublikowanych przez Fundację Dzieci Niczyje, co piąty nastolatek w Polsce padł ofiarą cyberprzemocy. I mam tutaj na myśli nie tylko nękanie za pośrednictwem internetu, ale także wysyłanie szkalujących SMS-ów, publikowanie również kompromitujących zdjęć. Powiedz, czy Ty albo ludzie, którzy w Twoim środowisku również występują, spotkali się z takim zjawiskiem?
Tak, ja osobiście też spotkałem się z takim zjawiskiem, natomiast jakoś to nie było szczególnie na mnie ustawione. Więcej słyszałem od moich znajomych. Sama działalność już w naszym zespole doradczym, kiedy próbujemy wprowadzać nowe projekty w społeczeństwo, spotyka się z falą hejtu, ale także w społeczeństwie tym lokalnym, w szkole. Bardzo często wielu moich znajomych, wielu kolegów i koleżanek spotyka się z tym hejtem.
Tutaj na chwilkę się zatrzymajmy. Działasz w zespole doradczym prezydenta miasta. Mówisz, że bardzo często również spotykacie się z hejterami. Co oni piszą?
Często są to właśnie wiadomości wysyłane na nasz fanpage na Facebooku. Ludziom nie podoba się, co robimy. Każda inicjatywa, z którą chcemy wychodzić do ludzi, nie pasuje. Zawsze znajdzie się ktoś, komu to nie będzie pasowało.
A czy oni mówią też w twarz takie rzeczy? Czy
nie, nigdy nie spotkaliśmy osobiście. Ja się nigdy nie spotkałem z czymś takim, żeby ktoś do mnie właśnie podszedł i osobiście powiedział, tylko często jest to, jak się wydaje, anonimowe przez internet. No też nie do końca anonimowe, ponieważ ta osoba jest tam oznaczona imieniem i nazwiskiem, dlatego no, dla mnie jest to dziwne, że ta osoba nie podejdzie do mnie realnie w Stargardzie, na mieście, na ulicy i powie mi to w twarz, tylko musi pisać przez Facebooka.
Właśnie, pani...
Ma odwagi. Łatwiej, lepszą odwagę się ma, jak się kogoś nie widzi, żeby mu coś powiedzieć, co się tak naprawdę myśli.
I siedzimy niby w bezpiecznych warunkach, na przykład w domu, tak, w domowym ciepełku, przed ekranem komputera.
Wymaga dużej dojrzałości, odwagi, umieć powiedzieć swoje zdanie i powiedzieć to w sposób wyrażony wprost, patrząc na tą osobę. Natomiast najszybciej, najprościej, najłatwiej jest rzucić mięsem, jak to się mówi. Zauważcie Państwo, ci ludzie, którzy piszą takie rzeczy, tak naprawdę nie mają merytorycznej wiedzy. Ale wiedzą wszystko i wymądrzają się, kolokwialnie rzecz ujmując, na każdy temat. Gdybyśmy ich spotkali i zapytali, a dlaczego? Dlaczego tak uważasz, to ten ktoś nie zabłysłby żadnym argumentem, oprócz tego, no bo tak, bo ja tak uważam i koniec. Mało tego, gdybyśmy ich spotkali na żywo i zapytali, dlaczego tak piszesz, to on by nic nie odpowiedział. Albo by zwiesił głowę i uciekł, albo by się zaczerwienił, albo by powiedział, właściwie nie wiem, właściwie nie mam nic do tej osoby, ja po prostu tak płynąłem.
Często są to właśnie osoby, tak mi się wydaje, bardzo samotne, które chcą zabłysnąć w środowisku swoich znajomych, chcą się jakoś pokazać i może właśnie dlatego próbują zrobić to w internecie, myśląc, że w szkole czy na podwórku będą też właśnie jakieś takie wywyższone.
Robert Michaliszyn, hejt w Twoim przypadku dotyczył głównie akcji charytatywnych. Czy rzeczywiście osoby, które hejtowały, używały argumentów, czy jest tak, jak mówili goście?
No jest dokładnie, jak tu goście mówią, natomiast bardziej w moim przypadku hejt były to słowa. Ludziom się wydaje, że wydawało przez to, że robię akcje charytatywne, że udzielam się, że mam parcie na szkło, że pcham się do polityki.
I masz interes.
Tak, mam ten interes, dlatego znaczy jest to o tyle przykre, że nie można ocenić kogoś, jeżeli się go nie zna. Tak, ja uważam, że jeżeli się nie przeżyło życia danej osoby, to nie ma prawa druga osoba oceniać tej osoby, tak?
Tutaj wchodzimy w taki aspekt psychologiczny, w taki aspekt emocji i poczucia wartości. Trochę mamy taką do czynienia z postawą buntowniczą. Dla zasady będę cię tutaj hejtować.
Albo zazdrości też to może
tak,
wychodzić.
Mamy tutaj do czynienia z różnymi emocjami. Zazdrość, zawiść, kompleksy. Ci ludzie często mają kompleksy. Poczucie niskiej wartości. Brak bogatego życia wewnętrznego. Zainteresowań. Lubienia siebie. I to wszystko powoduje, że muszą wypełnić pustkę. A czym? Najlepiej no złą emocją.
Zwróćmy jeszcze uwagę, bo cały czas mówimy o hejterach. Natomiast o osobach, które padają ofiarami tych hejterów. Jak często ich życie ulega zmianie. Tutaj nasz gość wspomina o tym, że się wycofał, ale niejednokrotnie są to dzieci, które również uczestniczą w tego typu sytuacjach. W konsekwencji rodzice zmieniają im miejsce nauczania. W przypadku osób dorosłych niejednokrotnie jest to zmiana miejsca pracy. Również zdarzają się sytuacje, że takie osoby muszą zmienić miejsce zamieszkania, bo w konsekwencji w miejscu, w którym dotychczas zamieszkiwały, ciężko jest dalej funkcjonować, no a w skrajnych sytuacjach dochodzi do prób samobójczych, nie daj Bóg, już do skutecznych.
Znana jest historia 14-letniego Dominika z miejscowości Bieżuń, który popełnił samobójstwo po tym, jak dręczyciele nie dawali mu żyć i hejtowali. Hejtowali nawet po jego śmierci, pisali komentarze na Facebooku: dobrze, że zdechł. Pani Grażyno, gdybyśmy zajrzeli w głowę hejtera, który siedzi sobie przed tym komputerem w domu, w bezpiecznych warunkach, czasem też w pracy i hejtuje, czy on w ogóle zdaje sobie sprawę, że ta rzeczywistość wirtualna w tej chwili jest już takim prawdziwym światem, że ta osoba hejtowana może się załamać i może, tak jak w przypadku Dominika, nawet targnąć na swoje życie?
Jego to nie obchodzi. Jego obchodzi, żeby robić to, co robi, żeby spełniać swoją potrzebę, czyli zabłysnąć w otoczeniu, no bo otoczenie zna jego login na przykład, to jest jedna rzecz, żeby siebie dowartościować, tak jak było na przykład, jak były reakcje na śmierć syna dziennikarza, czy na przykład tej blogerki Martynki, która reklamowała modę. Ale przykład też, proszę Państwa, idzie z góry. Politycy, jak już nie mają argumentów, to mówią, że zwiększą nakłady na psychiatrię, nazywają, opluwają siebie takimi epitetami typu świry, obłąkany i przykład idzie z góry.
A w Polsce sytuacja tutaj staje się dosyć napięta, trzeba powiedzieć.
No ale to było. Mieliśmy tego przykłady, no bo są przegrane wybory, no to teraz oplujemy. Ktoś się przyznał, że zatrudnił 50 hejterów. No proszę Państwa, jeżeli to ktoś z pewnej partii politycznej, jeżeli to wypływa, no to nie dziwmy się dzieciom, nie dziwmy się młodzieży, że coś takiego robi. Poza tym ja zawsze pytam, jeżeli robi coś takiego dziecko, no bo w przypadku Dominika, który powiesił się na sznurowadłach, bo ja akurat też o tym przypadku czytałam, bo nazywano go, cytuję, pedziem, nie podobała się rówieśnikom jego fryzura, jego spodnie, to ja pytam, gdzie byli rodzice, ale gdzie byli nauczyciele, gdzie był na przykład administrator.
Wróćmy do Bartka.
Ja myślę, że jest to zjawisko tego hejtu właśnie takie coraz powszechniejsze, ale też akceptowane przez to społeczeństwo i to jest właśnie chyba najgorsze. Ja tak sobie wspominam parę lat temu, kiedy były na Facebooku właśnie popularne te strony takie Hated Stargard, Hated Gimnazjum nr 3 czy Gimnazjum nr 4.
Duża aktywność była
tak,
na tych stronach.
Tak, spora aktywność, parę tysięcy lajków na każdej stronie, kilkadziesiąt postów dziennie z hejtami dosłownie na wszystko, na każdego i za takie błahe rzeczy naprawdę. Miałem w klasie, ale także poza klasą, mam wielu kolegów którzy i koleżanki, które były hejtowane.
Za co?
Dosłownie takie banalne rzeczy, nie wiem, czy za to, jak się ubierały, czy za to, że się z innymi osobami nie zadawały.
Jestem codziennie na Facebooku i patrzę, na przykład, jeżeli pani, która jest po 50, robi zdjęcia garnkom, blachom do ciasta, pokazuje, dzisiaj upiekłam to, upiekłam tamto, to są moje wnuki, to są moje dzieci, pokazuje zdjęcia, ale proszę Państwa, ja dotarłam, dlaczego? Ona ma męża alkoholika, z którym z jakichś powodów jest, nie chce się z nim rozwieść, nie szuka pomocy u psychologów, u psychiatry, bo jest znerwicowana, tylko ona, dla niej ucieczką jest internet. Ona się cieszy, kiedy tam kolejne lajki, prawda, się pojawiają.
Nie robi nic złego tak naprawdę.
Nie robi nic złego, to znaczy ona sobie robi krzywdę, dlatego, że jej nerwica narasta.
To taka droga ucieczki, prawda?
Ucieka, tak, świat ona ucieka od swoich problemów, ale te problemy są. I tutaj to jest takie delikatne, no bo ona nie robi nikomu nic złego, no bo nie chcesz, nie oglądasz zdjęć z pięknym ciastem, nie oglądasz garnuszka z gołąbkami, ale problem się nie posuwa, problem narasta. Ta kobieta kiedyś wyhoduje sobie na przykład porządną nerwicę.
często tak, że osoby, które były hejtowane, same stają się później hejterami i no to może jest takie nielogiczne w tym wszystkim, ponieważ jeżeli same doświadczyły tego zjawiska, to dlaczego często...
No właśnie, to jest ciekawy przypadek.
Ale to jest logiczne, ponieważ zgodnie z psychologią ofiara staje się katem, a kat ofiarą i to jest takie koło błędne, które się zmienia.
Patrzę na Roberta Michaliszyna i to chyba nie ten typ.
Chyba nie tędy droga, uważam, bo ja akurat nie odreagowałem w ten sposób, wręcz przeciwnie.
Broń Boże, ja do tego nie zachęcam.
Ja też nie. Nie, ja po prostu skupiłem się na pomocy przez internet. Robię to od wielu lat i pomagam. Zauważyłem też takie pewne zjawisko, że bardzo dużo w internecie jest ludzi i osób, które naprawdę mają problemy poważne i nie mają się do kogo zwrócić.
Dlatego dzisiaj rozmawiamy w niedzielny poranek. To jest program To się nadaje do radia.